Wędrówki z Biblią w ręku.
Po przerwie wracamy do Państwa w wielkanocnej audycji Wędrówki z Biblią w ręku. Przed przerwą mówiliśmy o pierwszym spotkaniu ze Zmartwychwstałym. Drugie spotkanie następuje w Emaus.
To miejsce budzi pewne kontrowersje, to znaczy trudno nam zlokalizować tak do końca to miejsce. Ja zawsze wspominam wędrówkę, którą podjęliśmy przed kilku laty razem z innymi młodymi ludźmi, studentami z Jerozolimy. Poszliśmy przez tereny autonomii palestyńskiej, żeby dotrzeć do Emaus ku Bejbe. Tam franciszkanie zbudowali kościół. Na miejscu, gdzie przebiegała droga rzymska, tam też znaleziono pozostałości budynków z tego czasu. Tak jak powiedziałem, nie mamy stuprocentowej pewności, ale jest to jedno z takich miejsc, gdzie najważniejsze jest to spotkanie chrześcijan, katolików, które co roku się tam odbywa i wspomnienie tego spotkania, które miało miejsce w drodze. Ważna jest też ta droga, to że szliśmy tam w skwarze dnia i można było odczuć też ten odcinek, chociaż nie tak długi, ale gdzieś 12 kilometrów od Jerozolimy, przebiegający przez dość głębokie doliny. Trzeba było potem się wspiąć w górę, żeby dotrzeć do Kubejbe. No i po całym dniu, chociaż robiliśmy przerwy, byliśmy zmęczeni i bardzo przyjemnie było usiąść, odpocząć i potem uczestniczyć w radosnej liturgii Eucharystii pod przewodnictwem kustosza Ziemi Świętej. I tak co roku to ma miejsce i to Emaus jest miejscem spotkania i miejscem, gdzie wspominamy objawienie się Zmartwychwstałego dwóm z uczniów.
I o tym mówi Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 24, wersety od 13 do 21.
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie w tych dniach, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Tu może zakończymy ten fragment, chociaż on potem dalej mówi o rozmowie Pana Jezusa z uczniami, o tym, że dochodzą do wsi Eiskomen w oryginale greckim i tam Pan Jezus spożywa z nimi posiłek, tam rozwiązują się te więzy, które nie pozwalały im rozpoznać Pana. I potem oni wracają do Jerozolimy. Istotna jest też ta odległość, która nam jakoś wskazuje, że rzeczywiście te 60 stadiów od Jerozolimy to był odcinek, który można było przejść i jednocześnie też wrócić, żeby później dotrzeć z powrotem jeszcze przed zmrokiem do miasta. Ja myślę, że ta odległość jest istotna. Jeszcze raz chciałbym to podkreślić, bo w niektórych rękopisach rzeczywiście jest mowa o większej odległości, o 160 stadiach, ale taka odległość byłaby niemożliwa do przejścia w jeden dzień piechotą. Może jeszcze dotarcie w jedną stronę tak, ale już powrót do miasta byłby niemożliwy. Dlatego tu jest istotne właśnie to oddalenie miejsca od Jerozolimy. I to też jakoś potwierdza fakt, że Emaus ku Bejbe leży w promieniu tych 12 kilometrów, czyli około 60 stadiów greckich. Przypomnijmy, że stadion w Olimpii ma dokładnie 192 metry, czyli te 60 stadiów to jest 11 520 metrów, czyli 11,5 kilometra do przejścia.
Stawiamy kropkę, ale nie kończymy części naszego spotkania, tylko przenosimy się do kolejnego miejsca spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. No i tym miejscem, jak doskonale Państwo wiedzą, jest Wieczernik. Jak wygląda dziś to miejsce?
To miejsce nazywane jest Syjonem Chrześcijańskim, tak się utarło mówić, taki chrześcijański zaułek, bo tam są klasztory, klasztor benedyktynów, ale też klasztor franciszkanów, jest też klasztor ormiański, chociaż może nie zamieszkały, ale wskazujący na obecność Ormian na tym terenie. Ale są też tam obecnie szkoły rabiniczne, jeszywy, są synagogi, dlatego że bardzo mocna wśród Żydów ortodoksyjnych jest tradycja o pochowaniu Dawida w tym samym miejscu, gdzie na górze znajduje się Wieczernik. Chociaż ta tradycja, jak wiemy, powstała w czasach średniowiecza i została właśnie od chrześcijan przejęta przez Żydów, a dla nas ważniejsze jest fakt, że tam znajduje się miejsce, gdzie Pan Jezus spożył ucztę ze swymi uczniami, ostatnią wieczerzę, i to miejsce też łączymy z Jego chrystofanią, z Jego objawieniem jako zmartwychwstałego, gdzie ci dwaj uczniowie, którzy szli do Emaus, wrócili i spotkali innych i tam po raz kolejny spotykają Pana.
Jeżeli mowa o Wieczerniku, to musimy mieć świadomość tego, że jednak trudno nam zlokalizować dokładnie to miejsce.
Trudno zlokalizować Syjon rzeczywiście, a z Syjonem związany jest Wieczernik. Często w tekstach poetyckich, prorockich w Biblii Syjon był przedstawiany, utożsamiany jako po prostu Jerozolima. Na pewno trudności w lokalizacji są w jakiś sposób rozwiązane przez świadectwa archeologiczne, historyczne. Jedna z żydowskich autorek, Salcia Landman, uważa, że miejsca ostatniej wieczerzy należy szukać na poddaszu na przedmieściu Betanii. Inny autor mówi o tym, że ta sala duża, usłana, gotowa mogła znajdować się na górnym mieście, czyli w zamożniejszej dzielnicy, gdzie była rezydencja Kajfasza. Bardziej właśnie ta tradycja, te doświadczenia wskazywałyby nam na miejsce Wieczernika. Na przykład lekcjonarz ormiański z V wieku poświadcza nam fakt, że Ormianie po mszy w kościele grobu świętego wychodzą na Syjon i czytają relację o ustanowieniu Eucharystii. I to ma miejsce właśnie na Syjonie.
Stawiamy kropkę w drugiej części naszego niedzielnego spotkania. Po przerwie kolejne miejsce spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, czyli Galilea.